przesłuchaniem Bronisława Komorowskiego. Co tak szokującego, panie przewodniczący, w takim razie wydarzyło się w kancelarii prezydenta w ubiegłym tygodniu? Tak konkretnie, do sedna od razu.
To, że prezydent Komorowski nie pamięta, kiedy zapoznał się z raportem, drugą częścią raportu w sprawie weryfikacji WSI. To, że mówi inaczej w protokole przesłuchania wcześniejszego na temat swojego spotkania z oficerami WSI, a więc wcześniej mówił o tym, że zachęcał oficera WSI do wykradzenia dokumentu, tajnego dokumentu, kiedy nie był jeszcze marszałkiem Sejmu, teraz zmienia zdanie, a więc co z tego wynika? Wynika z tego fakt, no właśnie, że urzędujący prezydent
Komorowski, że niewiele jednak.
A nie, no bardzo dużo. No, mamy do czynienia z służbą specjalną. Mieliśmy do czynienia do czasu jej likwidacji. WSI, która w literaturze jest określana jako długie ramię Rosji w Polsce. Niewątpliwie w te relacje był uwikłany prezydent urzędujący Bronisław Komorowski. Niewątpliwie bardzo mu zależało na tym, żeby mieć dostęp, chociaż był osobą nieuprawnioną, do tajnego dokumentu. No, to samo przez się pokazuje, kim jest Bronisław Komorowski.
To kim jest w takim razie Bronisław Komorowski?
Człowiekiem.
Przewodniczącego Klubu Prawo i Sprawiedliwość.
Człowiekiem, który powinien wyjaśnić swoje relacje z służbą specjalną, która jest określana długim ramieniem Rosji w Polsce.
No ale jeżeli... No tak naprawdę w środę podczas tego przesłuchania Bronisław Komorowski mówił, że nie wiedział tak naprawdę, czy zapoznał się z aneksem, czy wtedy oczekiwał od tego oficera WSI faktycznie dostępu do tajnego aneksu, ale...
No ale to jest afera.
To nie za konkretne, nie za daleko idące wnioski, panie przewodniczący,
kiedy
powiedział, że nie pamięta po prostu, no że nie, faktycznie po latach zapomniał.
No nie,
może
no
się
no bez przesady. Najpierw bardzo chciał, żeby mieć do tego dostęp, a potem zapomniał, kiedy czytał i czy w ogóle czytał, tak? No przecież to jest zupełnie niewiarygodne.
To jeżeli Bronisław Komorowski nie będzie już prezydentem Rzeczypospolitej, jeżeli w przyszłorocznych wyborach zdarzy się tak, że to Andrzej Duda obejmie ten urząd, Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało jakoś wyjaśnić sprawę? Nie wiem, z tego co pan mówi, to można by było komisję śledczą sejmową powołać, jeżeli pan ma rację, że to jest...
Oczywiście, że należałoby, ale no, miejmy świadomość tego, jaki jest układ większości w tym parlamencie, ale...
To będą też wybory parlamentarne. To PiS w takim razie, jeżeli miałby odpowiednią do tego większość, chciałby powołać komisję śledczą w sprawie nie wiem, czy tylko Bronisława Komorowskiego i jego relacji z wojskowymi służbami informacyjnymi.
To na pewno musi być wyjaśnione, czy w ramach komisji śledczej, czy w inny sposób. No, pewnie w inny sposób. Rzeczywiście jest dziwne to, że urzędujący prezydent ma jakieś zaniki pamięci. Nie pamięta o sprawach, które dla niego były przez lata ważne.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej Polacy mogą zobaczyć w telewizji spot życzenia świąteczne od Andrzeja Dudy. Rozumiem, że to taka strategia na początku Prawa i Sprawiedliwości. Polacy muszą wiedzieć, kto to w ogóle jest Andrzej Duda, tak? Bo na razie to chyba jest z tym problem.
Niewątpliwie Andrzej Duda nie jest tak dobrze znanym politykiem jak Bronisław Komorowski. Jest oficjalnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Jest człowiekiem dobrze wykształconym, jest doktorem prawa, jest posłem do Parlamentu Europejskiego.
Tak, to już zauważyłem, że na hasło Andrzej Duda politycy Prawa i Sprawiedliwości tą formułkę
to
od razu mówią, ale panie przewodniczący...
Ale to ważne, bo to mamy do czynienia z kandydatem świetnie przygotowanym do tego, żeby pełnić urząd prezydenta Rzeczypospolitej.
Warto o tym powiedzieć. Rozpoznawalności, tak, Dudy?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przy tym natłoku informacji błahych o sałatkach, na przykład toczących się rozmów, warto przypomnieć, że jest szansa realnej zmiany na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej i taką szansę gwarantuje Andrzej Duda.
Widzi pan, to ja o sałatce nie chciałem mówić, a pan sam temat sałatki podrzucił.
Ja tylko powiedziałem o tym, że są tematy błahe, które nie ma sensu, żeby poruszać, i są sprawy ważne, na przykład...
Wracając do kampanii prezydenckiej, nie obawia się pan, że Andrzej Duda, no przy jego... jedni uważają, że to jest zaleta jego, no powiedzmy taka niezbyt duża kontrowersyjność, no nie ma takich wypowiedzi Dudy ostrych nawet do przeciwników politycznych, ale nie myśli pan, że on jest zbyt nijaki? Tak w cudzysłowie trochę, powiedzmy, że jest taki miałki trochę.
Uważam, że jest świetny. Jest
mało wyrazisty.
Jest merytorycznie przygotowany do tej funkcji. Jest człowiekiem, który daje gwarancję, nie tylko szansę, ale gwarancję dobrej zmiany na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej. I wykształcony, i energiczny, i stosunkowo młody. Jest mniej więcej w tym wieku, w którym w 1995 roku był Aleksander Kwaśniewski, kiedy pokonał Lecha Wałęsę. No, jest człowiekiem energicznym, jest człowiekiem znającym języki obce, mającym już już doświadczenie w polityce zagranicznej, dlatego że jest posłem do Parlamentu Europejskiego.
Wracając jeszcze do tej sałatki na chwilę, na którą już pan do tablicy wywołał, to Krystyna Pawłowicz znajdzie się na listach wyborczych przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku?
A to właśnie to teraz pan o sałatce, a tymczasem warto zwrócić uwagę Krystyna chociażby Pawłowicz na to, że był przyjmowany budżet państwa na tym posiedzeniu. I tak, jakoś nie rozmawiamy. Ważne jest,
panie przewodniczący, ważne, o budżecie już wcześniej także rozmawialiśmy.
Pan rozmawiał.
No ale w czwartek nic się wielkiego, jeżeli chodzi o budżet, nie wydarzyło, tak? Znaliśmy dobrze jego kształt, panie przewodniczący. To nie jest tak, że w czwartek...
Proszę zwrócić uwagę, że mimo zaczerpnięcia 150 miliardów z OFE, deficyt na rok 2015 wynosi 46 miliardów złotych. Bardzo wysoki deficyt. Bardzo wysoki deficyt.
Kilku miesięcy, panie przewodniczący.
Zły budżet.
Jednak ja wyznaczać tematy i o Krystynę Pawłowicz teraz zapytałem, czy będzie na listach Prawa i Sprawiedliwości.
No, nic nie wskazuje na to, żebyśmy teraz rozmawiali o listach do Sejmu, które będą kształtowane jesienią.
W
przypadku pani profesor Pawłowicz mamy do czynienia z polowaniem z nagonką na panią profesor.
Dobrze, czyli na pytanie, czy znajdziesz na listach, rozumiem, że pan
nie układamy. Nie układamy list wyborczych teraz. Będziemy je układać za, pewnie jesienią albo latem.
A jako szef klubu dobrze pan ocenia jej działalność w Sejmie?
No, mamy do czynienia z nagonką na panią profesor.
Jest merytoryczna.
Jest doktorem habilitowanym prawa. Natomiast rzeczywiście ci, którzy ją atakują...
A w takiej skali od 1 do 5. 1 to fatalnie, 5 to bardzo dobrze. Jak pan ocenia działalność Krystyny Pawłowicz w Sejmie?
Ja uważam, że jest pod olbrzymią presją ze strony tych barbarzyńców, którzy siedzą po lewej stronie sali 5, sejmowej. Rozumiem, tak? I nie mówię tutaj o SLD.
Dobrze, to jeszcze jedna sprawa. W kilku ministerstwach doszło do poważnych zmian. Stanowiska nowych wiceministrów dostały 4 posłanki Platformy. Beata Małecka-Libera, Urszula Augustyn, Elżbieta Pierzchała i Krystyna Skowrońska. To będą miały w resortach status sekretarzy stanu i pełnomocników premier Ewy Kopacz. Jak pan ten ruch ocenia?
Czyli takich strażników pani premier Kopacz. Jeżeli pani premier Kopacz uważa, że Arłukowicz się nie nadaje, minister zdrowia, to powinna go odwołać. Prosta sprawa. Wniosek do prezydenta Komorowskiego i minister jest odwołany.
A stawiać... Takie wotum zaufania wobec tych nieufności wobec tych ministrów?
Ja to tak traktuję. Wotum nieufności wobec ministrów. Oni są złymi ministrami. Arłukowicz powinien odejść. No ale to trochę odwagi. Premier Kopacz tej odwagi brakuje. Wizerunek też, płeć ma decydować, bo to są wszystko panie. No to jest takie infantylne. To nie chodzi o płeć, tylko o kompetencje powinno chodzić, a są te panie bliżej nieznane, jeżeli patrzymy na ich kompetencje.
Premier Ewa Kopacz nie mówiła, że one zostały teraz wiceministrami, dlatego że są paniami. Argumentacji chyba nikt nie
ale nazywał. Oko puszcza pani premier Kopacz. Oko puszcza i jej koleżanki też takie oko puszczają, że to właśnie chodzi o to, że koleżanki. No, fuchy dostały panie, dlatego że są psiapsiłkami premier Ewy Kopacz. Doszło też na przykład w Ministerstwie Sportu do odwołania wiceminister Sobierajskiej, powszechnie dobrze ocenianej, zajmowała się turystyką i powołana została, była sportsmenka. No, rzeczywiście to dobrze wygląda, bo to była sportsmenka, dobrze się kojarzy, ale tu jest polityka wizerunkowa. Tymczasem chodzi o rozwiązywanie problemów, a nie o wizerunek.
Ale to następnym ruchem pana zdaniem będzie zmiana już na stanowiskach ministrów? Te panie mają zastąpić
Nie, mocno. Nie. Myślę, że następnego ruchu nie będzie, że tylko wzrośnie nam administracja. Kolejne erki, czyli kolejne miliony.
Wcześniej doszło do jednak zwolnień też.
No ale proszę zauważyć, że zwolniono podsekretarzy stanu, czyli zwolniono tych, którzy mieli niższą rangę, a wzięto posłów z Sejmu. A więc to też jest problematyczne, jeżeli chodzi o ustawę o Radzie Ministrów, dlatego że może być wiceministrem jeden sekretarz stanu, a więc powołuje się pełnomocników rządu. To jest fikcyjna struktura, żeby tylko dać posadę, dać fuchę koleżankom pani Ewy Kopacz.
Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia. I wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.
Właśnie, chciałem jeszcze panu przewodniczącemu tak dać tę możliwość złożenia słuchaczom Radia Plus życzeń.
Życzę błogosławionych świąt, spędzonych w rodzinnej atmosferze. Życzę nabrania energii na nowy rok.
My również, nasza rozmowa także na stronie radioplus.pl. Jacek Pruszyniowski. Do usłyszenia jutro.